14 minut po godzinie 18. Myślę, że możemy rozpoczynać i możemy już teraz przejść do meritum sprawy.
No właśnie, mamy dość sporo informacji dla Państwa dzisiaj. Dlatego zaczynamy tak od razu z kopyta. Naszym gościem jest Eugeniusz Czcibór-Chrzanowski. Tak sobie to ujęłam, że to pasjonat dawnych rodzimych kultur oraz edukator umiejętności ginących. Witamy Pana serdecznie w studio.
Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Miło mi będzie pogawędzić o tej pasji.
Tak, dzisiaj będzie cudowna pogawędka, bo najpierw zapytam Pana Eugeniusza, dlaczego Czcibór?
Znaczy, to się chyba wzięło z rodzinnych tradycji, a później zupełnie przypadkiem zacząłem je kontynuować. Jakiś szacunek i niesamowite wartości odkrywać w drzewach. A więc przybrałem sobie to imię jako imię tego, który czci bór. A więc czci to nasze otoczenie, czci tą przyrodę, która jest wokół nas, ma do niej wielki szacunek i próbuję to gdzieś tam w swoich warsztatach, w swoich spotkaniach, czy z młodymi, czy z młodszymi, czy z dorosłymi, robiąc obrzędy, pieczenia chleba, po prostu przekazać te wszystkie fajne wartości, bo naprawdę one są tego warte.
O tym będziemy rozmawiać jeszcze w kolejnych etapach naszego programu, bo drodzy Państwo, mamy 2 godziny, a temat jest niezwykle obszerny. Ja jeszcze chciałam na początek zapytać, no bo tak, drzewa, bór i tak dalej. Dlaczego chleb stał się tak wielką Pana pasją?
To już łączy się z pewnym wydarzeniem, które miało miejsce prawie 30 lat temu, albo dokładnie 30 lat temu, bo to mniej więcej był 1992 rok. Ja, człowiek, który gdzieś tam realizuje swoje pasje, który biega po Załęczańskim Parku Krajobrazowym z drużynami, kursami harcerskimi, odkrywamy te piękne wartości przyrody i tego, co ona może nam dać. I raptem pojawia się takie zderzenie ze ścianą albo zderzenie z jakąś taką, no, trudno mi znaleźć nawet szybko słowo.
Obcą cywilizacją bardzo, nawet.
No, kuriozalną sytuacją. Przyjeżdża do nas jedna z pierwszych grup leśnych szkół, bo tak to nazywaliśmy wtedy ten projekt, dzisiaj najczęściej się mówi o zielonych szkołach, przyjeżdża młodzież z jakiejś wielkiej aglomeracji, nie będę wspominał o jakowej, bo nie ma to znaczenia, natomiast znaczenie ma sama sytuacja. Wchodząc po posiłku tej grupy, żeby odebrać śniadanko dla mojej rodziny, bo za chwilę są zajęcia, zobaczyłem stołówkę w niesamowitym stanie. Chleb był wszędzie. Młodzież postanowiła sprawdzić, ile masła trzeba posmarować na kromkę chleba, żeby przykleić ją do sufitu, albo ile drzemu, jak to się trzyma. Więc chleb był na suficie, na ścianach, na podłodze, wszędzie. Była to jedyna sytuacja w moim życiu, kiedy stanąłem, kiedy otworzyłem buzię, zamarłem w bezruchu, po chwili jakieś łezki pojawiły się, zaszkliły się oczy, bo to będę pamiętał do końca swoich dni i po prostu nie rozumiałem tej sytuacji, nie potrafiłem tego pojąć, jak to możliwe, że coś takiego mogło się stać. To wydarzenie tak mocno przeżywane przez pierwsze dni, no, zrodziło poszukiwania, że coś z tym trzeba zrobić. Nie miałem pomysłu, co i jak, i gdzieś tam przy spotkaniu z przyjacielem, a właściwie z rodziną przyjaciół, państwem Karolaków z Łodzi. Wiesio Karolak jest profesorem Akademii Sztuk Pięknych. Rozmawiamy o tej sytuacji. I Wiesław podrzucił mi pomysł, mówi, wiesz co, to ja dla ciebie mam pomysł, tylko poczekaj chwilkę. Wygrzebał swojej biblioteczki, a ma potężną, no, taki albumik nieduży, pełen fotografii jakiegoś amerykańskiego twórcy, który jeździł od miasteczka do miasteczka, gdzie była największa przestępczość, zapraszał tych łobuziaków z ulicy, budowali piece, piekli chleb i ponoć tam się to życie odmieniało.
No proszę.
I spróbuj, jest to pomysł dla ciebie. przygotowania trwały mały roczek i się stało.
Czyli rozumiem, że pan podróżuje, buduje? Nie, to jest na zasadzie warsztatów w jednym miejscu.
Nie, może dopowiem tą sytuację. I się stało. Rok żeśmy się przygotowywali i stał się pierwszy obrzęd pod tytułem Dzień Chleba w Załęczu.
Aha.
I to był ten początek swoistej podróży.
A wcześniej był już tam piec.
No nie.
Budowaliście.
Nie, to było szaleństwo. My sobie wymyśliliśmy, że w ciągu jednego dnia od bladego świtu do wieczora zbudujemy piec i upieczemy chleb. To było wtedy totalne wariactwo. Nie udało się takich dużych bochenków chleba upiec, ale ponad 50 bułeczek chlebowych upiekliśmy.
Wyszło.
Piec stał.
Aha.
No kilka osób, które nie dowierzało temu działaniu, przyszło na zakończenie dnia wieczorem, kiedy siedzieliśmy i gawędziliśmy o tym, co się stało, z przeprosinami, że już teraz wierzą, że wszystko jest możliwe.
Wszystko się może zdarzyć, gdy ludzie mają ogromną pasję.
Dokładnie. Ja tak słucham tej waszej rozmowy i nie mogę wyjść z podziwu, ale jedno wiem na pewno i tutaj potwierdziły się moje słowa, że chleb należy szanować.
To bardzo. Wynosimy to z domu, od dziecka.
No jak słychać było, nie każdy wynosi, prawda?
No właśnie. I tak się poza anteną też troszkę z naszym gościem zastanawialiśmy, jak to możliwe. Jak to możliwe, że te tradycje gdzieś giną? Takie podstawowe zasady.
Ja myślę, że tutaj ta nasza króciutka, wstępna rozmowa nie pozwoliło mi jeszcze wszystkiego wyłuszczyć, bo wędrując obrzędami, czasami realizując, bo to już się rzadko zdarza, ceremonię pieczenia chleba, obserwuję pewnego rodzaju powrót, chęć, poszukiwanie. Więc tamto zdarzenie, rok 1992, w 1993 ten pierwszy dzień chleba, lata, początek lat 90., wielkie przemiany, nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie wiemy, co się dzieje, jest pewnego rodzaju odreagowanie wszystkich warstw społecznych. Wtedy żyliśmy naprawdę nabuzowani, jak faktycznie będziemy w naszym kraju żyć. I stąd być może zdarzyła się taka sytuacja, którą miałem okazję obserwować. Bo później nawet szczątka takiej sytuacji nie widziałem. Widziałem odwrotne sytuacje na stołówce, gdzieś tam w schronisku, w górach, gdzie mieliśmy zajęcia, komuś upadł chleb. Koledzy, koleżanki przypominali, podnieś, bo to jest chleb. Odłóż, jeżeli nie chcesz zjeść. Więc mi się wydaje i takie jest moje głębokie odczucie, że to się wiązało z tamtym czasem. Dzisiaj jest poszukiwanie. Jest poszukiwanie i też to obserwuję, dlatego no tak się dzieje, że gdzieś tam kilka rzeczy się pojawiło.
I zmienia na lepsze. Wracamy do korzeni w swoim życiu?
Na pewno chcemy wiedzieć, gdzie są te nasze korzenie. Na pewno chcemy w jakiś sposób powrócić do nich i tych pomysłów i sposobów, jak dobrze się przyjrzymy, jest bardzo wiele. Czasami jest to powrót do swoistej prostoty potraw, albo jeszcze inaczej, do nawet prostego pieczenia chleba, bo w gronie moich przyjaciół są osoby, które same dla siebie pieką chleb już od dawien dawna. Albo jest to różne inne poszukiwanie, tak jak byłem teraz u przyjaciół w Rzeczycy koło Tomaszowa Mazowieckiego, gdzie bawią się w rekonstrukcję, w taką drużynę rekonstrukcyjną słowiańskiej kultury, słowiańskich tradycji i odszukują wszystkie wartości. Nomen omen tam jedna z tych pierwszych udoskonalonych konstrukcji pieca postawiona gdzieś tam. Pierwsza była postawiona 97-98 rok nad Zalewem Sulejowskim. Witek przeniósł ją do swojej stanicy. Piec funkcjonuje, pięknie pracuje, pięknie odbywają się obrzędy, tak jak ja pokazałem 20 kilka lat temu. Nie mieliśmy kontaktu, a jeśli był on to sporadyczny i na odległość, a to co zobaczyłem, no normalnie serducho podskakiwało z radości, że hej.
No to ja zapytam o te piece, bo jestem ich bardzo ciekawa. No bo teraz to wiadomo, jedziemy, kupimy specjalną cegłę, wymurujemy sobie, zaprawa specjalna. Zdaje się, że to cegła szamotowa, prawda, i tak dalej. Są różne dziwy, ale kiedyś, jak to było?
To znaczy z piecami, kurczę, to by trzeba było uporządkować trochę te nasze wydarzenia. Bo tak, jeśli chcemy mieć chleb, to musi być piec. O, jest oczywiste. Więc ten piec, który postawiliśmy tego jednego dnia, okazał się zbyt delikatny, chociaż...
Czy nie osiągał temperatury odpowiedniej?
Nie. On był zbyt delikatny na obiad, w którym przebywa mnóstwo dzieci. Dzieciaki chciały sobie zrobić na przykład zdjęcie na piecu, a piec budowany wedle technologii sprzed 1000 lat, czyli kopuła, wyginana z kij wiklinowych, oblepiana gliną, masą, nie jest konstrukcyjnie silna, więc ten piec się ciągle załamywał. Stąd było poszukiwanie, że musimy mieć mocniejszą konstrukcję i wtedy pojawiła się ta konstrukcja, którą udoskonalałem przez kilka lat. Konstrukcja pieca kopułowego zewnętrznego do właśnie takich no, kulturowo-edukacyjnych obrzędów.
Czyli to był gliniany piec?
I to był piec zbudowany z cegły. Z cegły szamotowej, choć mógł być zupełnie zbudowany z cegły również czerwonej, bo dalsze lata pracy i odkrywania, jakie ma właściwości cegła szamotowa w piecu, a jakie właściwości cegła czerwona, sprawiły, że wiem, że może być i z takiej, i z takiej. Więc tutaj no też jak gdyby ta wiedza musiała być uporządkowana, zgromadzona. Gdzieś tam te dociekania przebiegały cały czas, więc w efekcie tej wędrówki z chlebem pojawiły się dwie formy pieców zewnętrznych, które służą do tego, żeby okolicznościowo piec. To nie są piece, które no, traktowalibyśmy do takiego systematycznego pieczenia wewnątrz domu, jak były w naszych domach przy okazji kuchni paleniskowej. Ale też to jest sabatnik.
No właśnie, chciałam zapytać o sabatnik. Proszę wytłumaczyć, co to jest sabatnik, bo może nie każdy wie.
No, dla nas taka, można powiedzieć, dwuznaczna nazwa, ale dla mnie to jest oczywiste, proste. Sabatnik, dlatego że najczęściej chleb był pieczony w sobotę. Stąd nazwa tego urządzenia do pieczenia w sobotę. Nie polecam kojarzyć z innymi rzeczami, bo to sabatem byłoby kuriozalne.
Oczywiście.
Na przykład. W każdym bądź razie tak. Tak jak było zresztą w moim domu, bo jako dziecko pamiętam, moja mama piekła chleb. Jakoś tam też byliśmy ściereczką popędzani, żeby sobie pobiegać na podwórku.
I nie przeszkadzać.
Bo chleb potrzebuje ciszy, potrzebuje spokoju. A małe dzieciaki to lubią tupać, lubią tańczyć, lubią skakać, więc no gdzieś tam później musiałem powrócić do pewnych zdarzeń na zasadzie przywołania obrazu. Aha, mama robiła to tak, to tak, to tak. Aha, to znaczy, że tutaj w tym kierunku moja praca musi pójść.
No i tak powoli.
I tak powoli, krok po kroku. Zrobiło się tak, że mamy prawie 30 lat wędrówki takiej edukacyjno-kulturowej z obrzędami pieczenia chleba. No i trzeba to jakoś podsumować.
Słuchajcie, nie ma co za bardzo tutaj przedłużać i ściemniać muzyką na antenie, dlatego że mamy dziś bardzo ciekawego gościa. Z nim jest Ania Nowak-Zgądek w studiu i tam cały czas trwają rozmowy, drodzy Państwo, cały czas.
Rozmawiamy poza anteną, to są cudowne rozmowy o wielkiej pasji, między innymi pieczenia chleba, bo na tym się dzisiaj skupiamy. Naszym gościem jest, przypomnę, Eugeniusz Czcibór-Chrzanowski, który opowiada o chlebie. Będziemy rozmawiać, bo przyniósł ze sobą, oprócz cudownie pachnącego chleba, żebyśmy mogli zobaczyć. Ja nie mogę się nawąchać, jak pachnie chleb z prawdziwego pieca. jak on cudnie wygląda. Za chwilę będziemy się nim pewnie delektować, ale rozmawiamy przede wszystkim o chlebie i o tych tradycjach, o obrzędach i ceremoniale. Właśnie o tym do godziny 19 będzie opowiadać nasz gość.
Postaram się. Zostało wspomniane o obrzędach, o ceremoniach. Ceremonie może na razie sobie zostawmy, ale bardzo szybko z tych warsztatów pieczenia chleba, czy też warsztaty pieczenia chleba przerodziły się w obrzęd. Obrzęd ma swoją jak gdyby rytmikę i taką wartość niematerialną. To wygląda w ten sposób, że spotykamy się przy piecu chlebowym, spotykamy się, zarabiamy ciasto, rozpalamy piec i wchodzimy w pewien rytm działań, którego nie da się skrócić, nie da się pominąć.
Jest to proces.
Jest to pewnego rodzaju proces. No, być może niezbyt szczęśliwe porównanie, ale to tak jakbyśmy do kościółka weszli na nabożeństwo. Też pewne rzeczy w określonej kolejności muszą się zdarzyć. Z tym, że przy okazji pieczenia chleba my odkrywamy tą wartość i szacunek, skąd taki wielki, no powtórzę jeszcze raz, wielki szacunek i estyma dla chleba, skąd się to bierze. I raptem okazuje się, że dowiadujemy się, że chleb to jeden z produktów, na który prawie rok czekamy, że kilkanaście osób pracuje, że wszyscy przeżywają, bo chcą osiągnąć dobry etap swojej pracy i owoc. Tak jak rolnik zaczyna orać pole, gdzieś tam pojawia się ogrom pracy i jakiś rozterek, niepokojów, czy się uda ten zbiór, czy się nie uda. Udał się zbiór. W tym procesie towarzyszą wszystkie żywioły. Począwszy od wody, deszczu, wiatru, słońca.
Suszy.
Też. I praktycznie rzecz biorąc, w momencie, kiedy pojawia się ziarno, nie jest to wcale koniec procesu. Jedzie i młynarz chce zrobić dobrą mąkę, żeby był dobry chleb. Ta mąka wraca albo do domu, albo do obecnie przysłowiowej piekarni. Ale jeśli wraca do domu, to znowu zaczyna się piękny proces, gdzie to już gospodyni domu bierze całość działań w swoje ręce, a mężczyzna wspiera w tym, żeby to się wydarzyło. I tak w czasie tego obrzędu analizujemy, poszukujemy tych wszystkich informacji na różne sposoby, a przy okazji pojawia się kolejny etat pracy. Znowu trzeba coś przygotować, znowu trzeba coś posprzątać, znowu trzeba dopilnować ognia. I tutaj jest ogrom przeżyć i chyba warto podsumować taką fajną sytuacją sprzed 2 lat. Kiedy piekłem chleb w Załęczu dla grupy młodzieży, zawsze w grupie, a lubię obserwować, co się dzieje też poza, nie tylko to, co robię, był łobuziak, który mówi: ach, facet, co ty mi tu będziesz dyrdy mały sadził, nie? I sytuacja się przeobraziła w ten sposób, że po obrzędzie odczekał, aż grupa odejdzie, ja tam sobie sprzątałem jeszcze, resztki porządkowałem, podszedł do mnie i mówi: chciałem pana przeprosić. Mówi, bo powiem panu szczerze, ja jadłem najsmaczniejszy chleb w swoim życiu. Tak spojrzałem na niego, to bardzo się cieszę i nie masz za co przepraszać, bo jesteście młodzi, macie prawo doświadczać swojego życia, bo pamiętajcie, żebyście tylko tych doświadczeń nie zbierali na zasadzie krzywdzenia innych. No, ale cieszę się, bo jest to fajna sytuacja. Więc, a takich sytuacji by wiele, więc można by było godzinami opowiadać. I to jest ten cudowny aspekt tego obrzędu pieczenia chleba, bo tak to w tej chwili wygląda. Każda ta chwila wymaga takiego odrobinę świątecznego charakteru, a więc w momencie, kiedy jest czas pracy, zarabiania ciasta i tak dalej, no to sobie porządkujemy, ustawiamy później mąki, ziarna. Gdzieś tam z boku pojawia się stół, swoisty ołtarzyk ze starymi sprzętami, narzędziami, urządzeniami, które nam pomagały w tamtym dawniejszym życiu. Poznajemy te drobiazgi, no jednym z ciekawszych drobiazgów, bo uwielbiam też włóczyć się po naszej kochanej ziemi wieluńskiej, jest odszukany pięściak u stóp kurhanu książęcego w przywozie, więc on mi zawsze towarzyszy, bo widocznie przyszedł do mnie, żebym go wziął i o nim też poopowiadał.
Tak jest.
Więc dzieciaki odkrywają, że kurczę, jak fajnie on leży w ręku, że faktycznie można miażdżyć. No, jest to ogrom rzeczy i te, no, powiedzmy sobie szczerze, 4 do 6 godzin trwający obrzęd okazuje się, że zmienia zupełnie naszą perspektywę, zmienia postrzeganie, dostarcza niesamowitych emocji, co daje w efekcie właśnie to poszanowanie i szacunek. Już, no już inaczej.
To nie jest tak. To nie jest tak, że dokładnie. Chleb powstaje w 5-10 minut z mieszanki kupionej w
sklepie. A na początku najczęściej są takie odpowiedzi. No, 2-3 godziny. No, może 5, może 6 godzin. Więc wszystko się zmienia. To wszystko jest żywe.
To tyle obrzęd. A ceremonia?
Ceremonia to już jest szczególne działanie, bo tutaj jest działanie intencyjne. Intencje mogą być różne.
Czyli pieczenie chleba w intencji jakiejś.
W jakiejś intencji, na bardzo konkretną okoliczność. I to już jest troszeczkę takiego samotnego działania, żeby przygotować właściwie ten proces, obserwować, jak gdyby proces zaczyna się od wybudzenia zakwasu. Chyba o nim będziemy musieli później trochę dopowiedzieć, więc teraz będziemy biegli po skrótach. Wybudzenie zakwasu, którego usypiam, trwa 2 dni. A więc ceremonia już właściwie zaczyna się 2-3 dni wcześniej przed pojawiającym się chlebem. Ten zakwas, który się budzi, on w określony sposób pracuje. Lubię go obserwować.
Trzeba go dokarmiać.
Trzeba go dopieszczać, pilnować, żeby ta temperatura wokół niego nie była skakająca, tak oględnie mówiąc. Ale warto też spojrzeć, co się dzieje wokół, jaka jest pogoda, czy świeci słoneczko, czy raptem jest ulewa. To wszystko gdzieś tam później w chlebie się pojawia, z chleba się wyłania i jest to przepiękne. No, sam proces pieczenia już niekoniecznie musi być w tak zwanym odosobnieniu. W kilku przypadkach miałem tą przyjemność, że osoby w intencji i też dla których było to pieczone, pojawiały się w tym albo całym procesie, albo w chwili powitania chlebów. I to było przepiękne zdarzenie, bo wtedy widzi się, że faktycznie no, chlebuś może być tylko dla tych osób. No jest to zawarte w książeczce, takiej zajawce książki, która właściwie się ukaże w przyszłym roku. I jest tam dopowiedziane. Natomiast no, intencja. Intencja może być różna. Może to być chleb weselny dla konkretnych osób, typu Jasi Małgosia. Może to być chleb na okoliczność, na przykład Obsiedlin z mojego regionu, z którego pochodzę, Lubelszczyzny. Kiedy zasiedlamy nowy dom, jest uroczystość, zapraszamy rodzinę. Rodzina, przyjaciele przychodzą z darami i wtedy fajnie jest uświęcić tą chwilę. I jest taki moment, moment sakrum, zawsze, że coś musi się wydarzyć ważnego. Czy to będzie przekazanie prezentów, czy no, jakiejś szczególnej chwili, gratulacji, nie gratulacji. Ja na jedne z ważniejszych obsiedlin w moim życiu upiekłem chleb, który też przyniósł piękną opowieść dla dwojga ludzi, którzy podjęli wspólny wysiłek i w przeciągu krótkiego czasu, 2-3 lat pojawił się piękny dom, w którym zamieszkali i w którym chcą kontynuować życie. I Chleb to wszystko opowiedział. Niesamowite dwa bochny, z tym, że jeden z bochnów był dla użytkowników domu, nowych gospodarzy. Ale drugi bochen był dla przodków. Uszanowanie dla nich. Te bochny się różnią. Też może później o nich dopowiemy, dlaczego.
To powiedzmy teraz, bo zapomnimy. Chleba.
Zapomnimy? Mm-hmm. Otóż bardzo dawnymi czasami pieczono najczęściej chleby o dwóch kształtach. Ten najpopularniejszy chleb to był chleb okrągły. Natomiast pieczono również chleby owalne. Chleby owalne były pieczone tylko i wyłącznie na święto dziadów, święto zmarłych. To były chleby modlitewne. Obdarzano nimi osoby proszące. Nie mówimy tutaj o żebrakach. Mm-hmm. To były osoby proszące. Obdarzano chlebami i one za ten dar chleba wykonywały modlitwy. Zapomnieliśmy o tym momencie. Gdzieś w tej swojej wędrówce odnalazłem ten element i zaintrygował mnie bardzo. Ale zaintrygował i kiedy zacząłem też jak gdyby korzystać z tej formy, że jeżeli dla uszanowania przodków swoisty chleb pieczemy w formie owalnej, a zdarzyło mi się kilka razy, to kochani, nie wyobrażacie sobie, jak one potrafią mówić. Jak ta sama forma skórki popękanej gdzieś podpowiada, że coś tam się gdzieś kiedyś działo. Albo uśmiech, który mówi, że cieszymy się, błogosławimy wam. To. No, trudno jest to opowiedzieć. Fajnie, kiedy robi się ceremonię i człowiek jest w niej w pełni. No, opowiadanie zawsze jest trudniejsze. Ale miałem okazję przeżywać je razem z uczestnikami i powiem szczerze, że w wielu przypadkach gdzieś tam sączyła się łezka, gdzieś tam buchała duma radości, że coś takiego można było przeżyć. No i tak sobie myślę, że warto też uświęcać od czasu do czasu ważne chwile w naszym życiu. Nie musi to być jakiś tam korporacyjny, nazwijmy to współczesnym językiem, osobnik czy osoba, która coś tam pomacha, coś tam zrobi i tak dalej. Możemy to zrobić sami w szczególny sposób. Spróbujmy tylko dać sobie tą chwilę, żeby poobserwować wszystko, co się wokół nas dzieje.
Bo my tego w tym pędzie nie widzimy, drodzy państwo.
Tak, dokładnie.
Nie cieszymy się tymi drobnymi rzeczami, które tak pięknie kolorują nasze życie.
Tak jest.
A szkoda.
A ja myślę, że takie pieczenie chleba, czy to w intencji, czy też nie, bo to już tutaj też nie ma dużego znaczenia, moim zdaniem, ale samo pieczenie chleba to jest takie dotknięcie natury. Można w ten
sięgamy
sposób...
Sięgamy do korzeni.
Znaczy do korzeni jak do korzeni, ale sam fakt, że możemy poprzebywać nieco bliżej natury, przede wszystkim natury, bo przecież chleb to jest pokarm pierwotny, prawda? To jest pokarm, który zawsze nam towarzyszył.
Dokładnie tak. I tutaj jest piękne uzupełnienie. Dziękuję.
Proszę.
bo przy tym ogromie informacji, które gdzieś tam kołaczą się po głowie, co jeszcze chciałbym powiedzieć, to ważne jest, żeby też mnie porządkować, bo jestem strasznym gadułą, więc...
Ale my się cieszymy, oczywiście, że to jest taka chodząca chlebowa encyklopedia u nas w studiu.
Ja tutaj jeszcze chciałbym zgłębić temat, ten, który jest mi najbliższy, czyli temat wesel, ale to w międzyczasie.
Tak. Może nasz gość poopowiada o tym ceremoniale pieczenia chleba weselnego,
tak
bo
jest.
To jest takie skomplikowane, bo ja tylko zacytuję źródło internet. Tak, ja wyczytałam dzisiaj, że ciekawe jest to, że podczas wypieku takiego chleba weselnego do izby nie mógł zajrzeć żaden mężczyzna. Mhm. Woda czerpana do wypieku chleba mogła być pobierana tylko ze specjalnych miejsc. Na przykład z miejsca, gdzie spotykają się trzy strumyki, słuchajcie.
O ja.
Udawała się po tą wodę kobieta tuż przed wschodem słońca, wracając z naczyniem wypełnionym wodą, nie mogła się oglądać za siebie ani się odzywać. No to wielka sztuka, żeby kobieta nie mogła się odezwać. To prawda. Podczas wypieku tańczono, śpiewano, zaklinając ciasto, aby wyrosło duże i smaczne. Podczas wesela takim chlebem częstowano gości. Dzisiaj zastępuje go weselny tort.
O proszę, dokładnie. O proszę. O to, czyli to, o, widzisz, a ja a propos wesel, to nie wiem skąd to się wzięło, ale takie coś usłyszałem, że krojenie tortu weselnego przez nowożeńców to jest pierwsza wspólna czynność, którą oni wykonują. Więc to jest, widzę, że to jest takie, musi być to powiązane. Właśnie. To musi być powiązane.
Ale wcześniej pojawia się powitanie i powitanie jest chlebem.
Chlebem.
I co się dzieje przy powitaniu? To rodzice wychodzą z chlebem, witają młodych, a młodzi pocałunkiem pieczętują to, że będą przyjmować wartości, które niesie chleb. Że będą wspólnie tworzyć, że będą wspólnie działać, pracować, żeby ten bochen chleba zawsze im towarzyszył.
Chleb i sól. Tak, sól tak. Też niesie symbolikę.
Tak i to głęboko.
Słuchajcie, chleb weselny będzie naszym tematem w drugiej godzinie, dobrze?
Bo czasu i proces w końcu tak, pieczenia
proces,
chleba.
Proces, ale to jest temat, no tu mnie zaskoczyliście tym faktem, że tort chleb zastąpił. No. Wszystko to takie zwariowane jest. Słuchajcie, taka drobna dygresja i ciekawostka. Ja myślałem, że nie znam naszego gościa osobiście. Okazało się, że po godzinie doszliśmy do tego, że już się jednak znamy. Nie będziemy zdradzać okoliczności, bo...
Ale były przyjemne. Były okoliczności,
były
tak.
Przyjemne. Dobrze, to w takim razie, drodzy państwo, szczególnie państwo, którzy są z drugiej strony szyby, w takim razie pochwalcie się naszym słuchaczom, na jakie tematy tak debatowaliście podczas tej przerwy muzycznej i serwisowej.
Chciałabym wszystko usystematyzować. Mamy książkę na nagrodę. Książka naszego gościa Eugeniusza Czcibora Chrzanowskiego, Wędrując z chlebem, zaczyn. Właściwie to jest takie preludium do tego, co nastąpi.
Dokładnie, dlatego że no, chciałem spróbować siły, jak to ten warsztat mojego pióra wygląda, więc taka niewielka zajawka ukazała się i tutaj taka propozycja, że być może ktoś ze słuchaczy chce się podzielić jakąś fajnym zdarzeniem, fajną przygodą z chlebem, to uhonorujemy to tą książką, że pozna jeszcze inne opowieści. Natomiast podsumowując to, książka we właściwej formule ukaże się w przyszłym roku i w takim już znaczącym nakładzie, żeby można było sobie poczytać i o chlebie, i nie tylko o chlebie, bo cały świat roślin nas wspiera, a więc odrobinę o ziołach, odrobinę o niektórych roślinach, o niektórych dawnych zwyczajach, jak uprawiać rośliny, żeby one nam dobrze służyły. Więc książka będzie sporo bogatsza.
To w takim razie, drodzy państwo, no tak po prostu na szybko przejrzałam, pięknie ilustrowana. Mnóstwo zdjęć fantastycznych, no i mnóstwo informacji, to przede wszystkim. Zaczyn, czyli początek.
Tak, dokładnie. Aby pojawił się chleb, musi być zaczyn, musi być zakwas i wypada ten element... No, odpowiednio przygotować, żeby sobie tak od początku zrobić ten zaczyn dla siebie. Potrzebna jest tylko mąka żytnia, taka mąka chlebowa, odrobina wody. No i czasami mogą się przydać dodatki, które pobudzą cały proces powstawania zakwasu. Zwykle to trwa od 5 do 7 dni, gdzieś tam 5, 6 dnia musimy ten proces obserwować codziennie. W wybranej porze, czyli na przykład rano dokarmiamy zakwas tylko wodą, a wieczorem odrobiną wody i mąki. I ten proces zakwaszania mąki nam się będzie rozwijał i poczujemy intensywny zapach w domciu czy w pomieszczeniu, w którym to naczynie się znajduje. I ten intensywny zakwas sugeruje, że trzeba zrobić pierwsze pieczenie.
No właśnie, to są dopiero emocje.
Tak.
Dobrze, ale... wędrując z chlebem zaczyn 4388608808. Wystarczy nam opowiedzieć o swojej przygodzie z chlebem. O.
Dokładnie.
I tyle. Czy wypiekacie razem, czy być może macie jakieś obrządki jakieś specjalne?
Właśnie.
No to musi pojawić się pytanie jeszcze raz, bo chciałem zdanie o zakwasie dopowiedzieć.
Proszę bardzo, bardzo proszę.
Ale, no tak, zdarzyło się pierwsze pieczenie chleba i teraz co z tym zakwasem zrobić, jak go prowadzić? No, jest taki zwyczaj, żeby go prowadzić na żywo. Ja tego zwyczaju nie kultywuję, bo to jest mnóstwo obowiązków i pilnowania.
Co to znaczy? Oznacza na żywo?
Czyli trzymamy go w lodówce, gdzieś tam dokarmiamy, gdzieś tam wyrzucamy nadmiar i tak dalej, bo nie pieczemy i tak dalej. To jest bez sensu. Nawiązując do tego, co robiła moja mama, zostawiała kulkę ciasta, przylepiała do dna dzieży i dzień wcześniej, czy dwa dni wcześniej, w zależności jak duża była ta kulka, rozrabiała i znowu miała ten zaczyn, zakwas. Ja sobie wymyśliłem, podglądając, jak Indianie to robili, że oni sobie suszyli i robili sobie, zresztą te zupy błyskawiczne dzisiaj to właśnie są z tej kultury, i robię sobie granulat z resztek zakwasu. Nigdy go nie zużywam do końca, tylko dosypuję mąki chlebowej żytniej i robię sobie granulat, suszę ten granulat i taki zakwas przechowywać można nawet i pół roku. Dwa dni wcześniej trzeba go obudzić i znowu mamy swój chleb.
Ale suszymy w jakiejś odpowiedniej temperaturze, żeby go nie zabić chyba.
Tak, no nie może być ogromna temperatura. Najlepszą temperaturą jest temperatura pokojowa do 22-24.
Czyli nie jest to kłopotliwe.
Nie jest to kłopotliwe. I taki zakwas przechowujemy w naczyniu. Ja przechowuję w naczyniu glinianym.
W temperaturze pokojowej.
W temperaturze pokojowej przykrywam płócienną ściereczką i sobie spokojnie. Nie, że tak powiem, śpi.
A później jak go budzimy?
Budzimy go zalewając go wodą. Wcześniej po 12 godzinach...
Ciepłą wodą.
Ciepło, znaczy się bardziej letnią.
Letnią.
Czyli taką wodą, którą jak gdzieś tam dotkniemy paluszkiem, to nie czujemy tej temperatury. Czyli nie czujemy chłodu, nie czujemy gorąca. To jest najlepsza. I wtedy obserwujemy. Zwykle u mnie to trwa 12 godzin i pojawiają się pęcherze i taki...
Czyli zaczął pracować.
I zaczął pracować i wtedy już wiemy, następne kolejne karmienia są zwykle co 6 godzin, co 8 godzin i dwa dni nam wystarczą, żebyśmy... No, ja akurat te znaczące te pieczenia robię, bo jest to tam 10-12 bocheneczków chleba takich, lepiej niż pół kilograma albo czasami lepiej niż kilogram. I mam odpowiednią ilość tego zakwasu. I wiemy, że to jest swój. Dopowiem tylko, że jeden z budzonych zakwasów był trochę słabszy. No i czym go wzmocnić? Odrobiną miodu. Miod zrobił cuda. Każdy zakwas, a było to w zeszłym roku, obecnie budzony, pachnie mi w domu taką nutką miodową. Mm-hmm. Więc to jest wielka tajemnica.
Mm-hmm. Miód, czyli taki... Taka pożywka.
Taka pożywka.
Jak cukier, prawda?
Tak, która przyspiesza proces.
Tak, tak. Przypominamy o książce dla naszych słuchaczy.
Ja cały czas czekam, cały czas linia jest otwarta. To nie musi być historia, drodzy państwo, jakoś bardzo wyjątkowa. To może być historia.
Jakieś ciekawe zdarzenie.
Tak, ciekawe zdarzenie.
Związane z chlebem.
Myślę, że są w nas, wśród naszych słuchaczy, osoby, które być może kiedyś ten chleb piekły, albo pieką do tej pory i być może chcieliby się podzielić. A ta książka jest naprawdę bardzo ciekawie wydana. Są też w niej oczywiście bardzo fajne zdjęcia, które można zobaczyć, dlatego cały czas nawołujemy i cały czas zachęcamy do tego, aby zatelefonować i zgarnąć tą książkę.
No właśnie, to my dalej tworzymy chleb od obudzonego zakwasu. Jakie są kolejne etapy?
I no, jeśli już nam się zakwas wybudzi, mamy go odpowiednią ilość, no to zaczynamy szykować.
Skąd wiemy, że to już jest ten moment? Jak to poznać?
Zwykle, no, trudno to opowiedzieć, ale tak, ma swoisty zapach, ma swoistą konsystencję. Wiadomo, że granulat to są kuleczki. po tych dwóch dniach jest to jednolita ciecz o konsystencji takiej średnio gęstej śmietany. Powierzchniowo jest sporo bąbelków. Jeżeli zaczniemy mieszać, to odkrywamy, że gdzieś tam we wnętrzu tych bąbelków jest więcej. Aha, jest zapach, jest to powietrze bąblujące, czyli to wszystko pracuje. I w tym momencie no, jesteśmy gotowi.
Trzeba przejść. Tak na oko się dodaje wszystkiego?
No ja to akurat tak robię. Nie umiem z wagą.
Aha, rozumiem. No właśnie.
Wtedy
jak
patrzę,
to zacząć?
Wtedy patrzę i do swojej misji. Aha, dzisiaj będę potrzebował tyle mąki chlebowej żytniej, tyle mąki pszennej. A może dzisiaj by zrobić jakiś dodatek. Chociaż nie. Spróbujmy też, bo troszeczkę może poniosły mnie żarty. Jeśli robię pierwsze pieczenie z grubą, to zwykle jest to ta receptura, którą gdzieś tam podpowiedziała nam taka sympatyczna istota, pani Tereska. I tą recepturę hołubimy. My to nazywamy chlebem załęczańskim, bo to była ta okolica. Jest to chleb pszennożytni. Mniej więcej proporcje mąki, tej suchej mąki, którą przygotowujemy, są pół na pół. Ale wiadomym jest, że mamy określoną ilość mąki już obudzonej w zakwasie, więc powinniśmy mówić tutaj o chlebie żytniopszennym, bo mąka żytnia dominuje. I to jest ten
czyli zakwas
proces.
Jest z mąki żytniej.
Mąki żytniej, tak. A więc na przykład bierzemy 3 kg mąki, tak jak ja to robię, 3 kg mąki żytniej, 3 kg mąki pszennej. Te mąki przesiewam, żeby je napowietrzyć, żeby one były lekkie, a przy okazji sprawdza się, czy tam coś w mące się nie dzieje. Następnie prosty proces. Na każdy kilogram łyżka stołowa soli, taka niezbyt czubata i niezbyt płaska. Mi to przyniosło doświadczenie, że to jest ta właściwa ilość proporcji. A więc jeżeli mam 6 kg mąki suchej, przesianej, to jest 6 łyżek. No i patrzę objętościowo, ile na zakwas zwykle, to jest kolejna jedna łyżka na zakwas. To sobie dokładnie wymieszam, żeby mąki już na sucho były wymieszane. Robię nieckę w tej mące, wlewam zakwas i następnie powolutku powstaje, mieszając taka zacierka. No ale żeby powstało z tego ciasto, to trzeba dolać trochę płynów. I tymi płynami są przede wszystkim w obecnym czasie wszechobecne i pyszne maślanki. One jak gdyby wspierają ten proces zakwaszania całej mąki. Odbywa się to szybko, kiedy czujemy bardzo intensywny zapach, albo kiedy w ogóle chcemy stonować kwaśność, przyda się odrobina słodkiego mleka. To zestawienie bardzo fajnie współgra. Jeżeli ilość płynów jest zbyt mała, możemy spokojnie dodać przegotowanej wody. Uzyskujemy taką fajną masę, plastyczną, ale lekką, pulchną. To się czuje pod paluszkami. I w tym momencie zaczyna, czy to od misy, czy to od odzieży, ciasto troszeczkę odchodzić. Więc to jest ten moment, w którym powinniśmy pozwolić na to, żeby ciasto garowało.
Wyrosło.
Tak, czyli wyrosło. Ono zwykle gdzieś tam podwaja swoją objętość. W tym procesie tego chleba, nazwijmy to białego, czyli z tych mąk żytnich, pszennych o takim nominale 720-740.
Mówimy tu o typie mąki.
Tak, dokładnie. To garowanie wystarczą 2 godziny. I wtedy formujemy chleby. Jeżeli mamy koszyczki, to wiadomo, że przerzucamy do koszyczków. Najczęściej ja jeszcze... No, trudno dzisiaj znaleźć słomę, żeby sobie upleść koszyczki.
Tak, tak, właśnie.
Więc od razu formowane chleby układamy na dobrze podsypanych otrębami blaszkach i one odbijają. I to jest ten czas odbijania. Ten czas odbijania trwa około 1,5 godziny, więc mamy 2 godziny, 1,5 godziny, a więc już jest 3,5 godziny. I po tej godzinie pięknie już chleby zaczynają wzrastać i czas galopem je zdobić. I tutaj pojawiają się te ziarna, które ja osobiście chołubię i w jakiś sposób one są też nośnikami fajnych elementów dla nas samych, a więc ziarno maku, siemienia lnianego, słonecznika, dyni. Oczywiście, jeżeli mamy troszeczkę czasu i chwilę, to pojawiają się różne ozdoby, pojawiają się jakieś tam kwiatuszki, jakieś tam wysypane symbole. I ozdobiony chleb, a my galopem przystępujemy do przygotowania pieca. Z pieca, z sabatniga usuwamy cały żar. Zresztą o paleniu w piecu by się przydała oddzielna opowieść, bo tutaj też jest parę ważnych momentów.
Ale rozpalamy w tym piecu ile przed całą tą początkiem robienia chleba?
Troszeczkę musimy rozpoznać piec, bo piece też...
Każdy jest inny.
Dokładnie. Te piece, które ja miałem przyjemność postawić, to wygląda tak, że zarobię sobie ciasto na spokojnie, umyję rączki, oczyszczę, poukładam narzędzia, rozpalam piec. I ten czas, tych półtorej godziny, czyli trzech godzin, wystarcza w zupełności, żeby nagrzać piec. Ale nie palimy tak cały czas. Pierwsze półtorej godziny jest dokładanie i palenie, prowadzenie dość mocnego ognia. Ale w momencie, kiedy uformujemy chleby, nie ma już dokładania drewna do pieca. Wtedy pracujemy z żarem, rozprowadzamy go i piec wewnątrz nam wybieleje. Na koniec tego czasu, półtorej godziny, zostaną nam takie malutkie węgielki, jak mój mały paznokieć. Aha, wszystko jest super, wygarniamy te resztki, myjemy piec. Miejsce na pieczony chleb musi być czyściutkie. Ale to mycie pozwala nam też najstarszym sposobem sprawdzić temperaturę. Sypiemy szczyptę mąki na tło i po sposobie palenia się mąki rozpoznajemy, czy trzeba mycie powtórzyć.
Odbywa się mycie takiego rozgrzanego pieca?
Dzisiaj trudno tak duży piec zewnętrzny wyczyścić gęsim piórem, jak to moja mama robiła, bo było takowe. Natomiast miotła ryżowa robi to doskonale. Moczona w wodzie oczywiście. Więc czyścimy tak zwaną kociubą, czyli to jest taka łopatka do wyciągania żaru. Myjemy tą miotełką. Sprawdzamy temperaturę. Aha, za gorący. No zwykle nagrzewamy mocniej odrobinę. Myjemy powtórnie. Jeśli trzeba, to otwieramy szybry, żeby schłodzić troszeczkę ten piec. I jeśli mąka zaczyna brązowieć powolutku i pojawia się lekki dymek, to jest ta okolica temperatury, w której się chleb upiecze.
Cudowne.
W sposób bezpieczny i będziemy się cieszyć jego
smakiem.
To nie
jest tak, że podchodzimy do piekarnika 220.
No nie jest.
I jedziemy. Pik, pik, gotowe. Wkładamy chlebek.
Ja uważam, że takie pieczenie chleba i cały ten rytuał to jest właśnie po to, że... Znaczy, to sprawia, że ten chleb smakuje 100 razy lepiej.
No to...
Sama ta świadomość, ile to musisz pracy włożyć.
Dokładnie.
W to, żeby ten...
A jaki szacunek dla kromki chleba.
Tak,
jak ci upadnie, to już będziesz pamiętał, żeby go pocałować.
Tak, panie Eugeniuszu, ale jeszcze pytanie, bo szacunek jest faktycznie, ale czy udało się panu, oczywiście nie specjalnie, ale czy udało się panu popsuć chleb? czy chleb jest tak wdzięczny, że zawsze wychodzi?
Jak to jest?
Kurczę, blade. Szukam w pamięci.
To może, nie było incydentu.
To może poszukajmy spokojnie.
Raz był incydent, może niekoniecznie incydent, tylko jak gdyby piekłem w nowym piecu, którego nie znałem, który przygotowywała inna osoba. I pomimo intensywnego nagrzania okazało się, że on bardzo szybko traci temperaturę i jak gdyby był blady. To był ten najwyższy stopień. Natomiast... Kurczę, nawet z zakalcem się nie udało.
Czyli to jest znak.
To ja się przyznam do czegoś.
Proszę.
Bardzo chciałam się nauczyć piec chleb na zakwasie. Ale z zakwasem mi tak nie poszło i z chlebem mi tak nie poszło, że od 5 lat nie podejmuję tego wyzwania. A próbowałam. Oczywiście receptura była z internetu, bo chciałam spróbować. Nie miałam kompletnie żadnego doświadczenia. Wydawałoby się, że jest proste, no bo tak właściwie to kiszę swój żurek i robię to i tam go mieszam, jego się nie dokarmia. Należy pamiętać o temperaturze, o tym, żeby mieszać i wiedzieć, kiedy już ta matka octowa jest taka elegancka, żeby już go schować, że już dość wystarczy. I myślałam, że zakwas to jest taka prosta rzecz, dlatego ja dzisiaj tak wypytywałam o ten zakwas, o te szczegóły i ten proces. Ale nie, to mnie przerosło, powiem państwu szczerze.
Broń Boże, to jest...
Alchemia.
To jest wyobrażenie.
Dobrze.
Już mówię, to jest wyobrażenie i obiecuję, że zrobimy warsztat, że tak powiem, z zakwasem i poznamy. To jest naprawdę
ja się zapisuję.
Bajeczna rzecz.
Słuchajcie, z Pawełkiem przyjdziemy.
Słuchajcie, nie, ja będę kosztował.
Okej. Okay.
Ja tylko będę kosztował.
Ja się zapisuję. I tak sobie dyskutujemy o chlebie dzisiaj.
Właśnie chciałem powiedzieć, że bardzo lubimy takich gości mieć na antenie, takie osobistości gościć na antenie, z którymi rozmowa trwa cały czas, nawet poza anteną.
Poza anteną jesteśmy wkręceni w temat.
I najgorsze jest fakt, że potem to trzeba skondensować i skompensować i przekazać to słuchaczom.
No. Niezmiernie trudne.
Niezmiernie trudne, bo i temat obszerny niezwykle. No dobrze, no to w takim razie te bochenki już nam wyrosły.
Chleb, piec wyczyszczony.
Tak, umyty.
Sprawdzona temperatura i oczywiście chleby wędrują do pieca. Potrzebna jest do tego łopata. Ustawiamy, czy też układamy chleby, zamykamy piec.
Ile czekamy?
Teraz jest taka...
Nerwy są.
Nutka niepewności, czy się uda, czy też nie.
Są emocje.
Dokładnie. Chleby pieką się około godziny, czasami jest to 55 minut, czasami godzina i 5 minut. To wynika z tego,
to zależy od pieca.
Piec ma takie, a nie inne właściwości i troszeczkę temperatura zewnętrzna.
O co chodzi z duszą w piecu?
O, ale to o tym może za chwilę.
Okej.
O tym może za chwilę. Natomiast no, musimy kontrolować ten proces. Tutaj nie zaglądamy cały czas. Ja sobie daję taki moment 5 minut, kiedy pozostaję przy piecu i po 5 minutach delikatnie uchylam i sprawdzam, jak proces wystartował, bo to jest ta podpowiedź, co się z chlebem będzie działo.
Po 5 minutach już coś widać.
Tak. Tak, tak, i to bardzo dużo widać. Być może trzeba się trochę nauczyć czytać, co się dzieje.
A to lata doświadczeń.
No, też trochę. I w pieczeniu, w sabatniku czeka nas zwykle przekładanie chlebów. O co chodzi? Piec idealnie równo się nie nagrzeje, choć te chleby, które się tutaj dzisiaj na stole pojawiły, zaskoczyły nas właśnie w miarę idealną temperaturą w całej przestrzeni pieca, więc rytualnie już tylko, czy też zwyczajowo przekładaliśmy chleby. Czasami jest tak, że jedna część pieca tylnia, nazwijmy to, jest mocniej. Frontowa tuż przy drzwiczkach grzeje słabiej i zamieniamy bochenki miejscami. Jest to mniej więcej po 35 minutach i wtedy przy przekładaniu chlebów już wiemy dokładnie, bo pieczywo dźwięczy, pieczywo podpowiada przy samym przekładaniu i wtedy już albo pieczemy na lekko rozszczelnionym piecu, bo wiemy, że chleby potrzebują tylko dojrzeć w temperaturze, albo zamykamy, żeby jeszcze utrzymać je w tej wysokiej temperaturze, bo wiadomo, że ona stopniowo powolutku spada. I po godzinie mamy bochny. Bochny oczywiście witamy z radością. Zwykle jest to biały obrus. Gdzieś tam są otulone na chwilę i jeżeli jest to jakiś tam obrzęd pieczenia chleba z jakąś grupą, to wtedy jest ta gawenda sumująca te opowieści, co udało się odkryć. Po czym trwa to tam 10-15 minut, bo tyle oddechu, przynajmniej tyle trzeba dać. Dzielimy się tym chlebem poprzez taki obrzęd łamania się chlebem, czyli kruszymy sobie kąsek chleba, żeby go spróbować. Czasami jest to masło ucierane z warzywami, które jest takim pysznym dodatkiem i wtedy cieszymy się sukcesem, który osiągnęliśmy. Tu trzeba dopowiedzieć, no, zwyczaj krojenia chleba jest bardzo młodym zwyczajem, bo momencie, kiedy pojawiły się sztućce. Natomiast dawno, dawno temu, chociaż przysłowiowy sztylet czy też nóż był, nie używano tego narzędzia do krojenia chleba. Uważano, że to narzędzie służy do odbierania życia, a chleb ma nas wspierać, ma nam dawać życie. Stąd ta wielki szacunek i estyma dla chleba, którego nigdy nie krojono.
I świętokradztwem było wbicie noża w bochen chleba. Albo położenie chleba jakby do góry nogami.
Tak.
A jeszcze? Przypomniało mi się, przepraszam, że tak przerywam, ale o tym nie mówiliśmy jeszcze. Znak krzyża. Na odwrocie.
Dokładnie. Rozpoczęcie krojenia chleba, kiedy już wystygł zupełnie, odbywało się na spodniej części. No, w moich obrzędach ten krzyż, a właściwie podwójny krzyż, czyli tak zwany kołowrót słowiański, pojawia się w momencie dzielenia ciasta chlebowego. To jest to błogosławieństwo, które ściągamy na to ciasto, które ma się za chwilę stać chlebem. Niesamowity moment, który być może to on sprawia, że no, nigdy się ten chleb z zakalcem nie pojawił.
A, być może coś w tym jest. Moja babcia natomiast, wkładając chleb do sabatnika, zawsze czyniła znak krzyża i mówiła: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego nie mówimy amen.
No, amen to jest, wiesz, amen to jest kończące, kończące, tak? A to ma spoczynać. No.
Dokładnie. Co dalej? No chleb nam pysznie smakował, ale powiedzmy sobie szczerze, na chwilę wrócimy do dzieciństwa. Czy jedliśmy codziennie świeży chleb?
Nie.
Kochani, współczesne czasy zmieniły naszą kulturę żywieniową i wygląda to tak, że my pragniemy codziennie świeżego pieczywa. A jednak powinniśmy wiedzieć, że spora część, jak nie duża grupa naszych organizmów, no nie za bardzo dobrze reaguje na ciągle świeże pieczywo. Dlaczego? Ano dlatego, że chleb też potrzebuje okresu dojrzenia. I najbardziej smakuje drugiego, trzeciego dnia. Ja testuję, bo no, uwielbiam odkrywać te tajniki chlebowe. Tak się jakoś złożyło i tą ułomność pielęgnuję, bo jest cudowna. W zeszłym roku udało mi się bocheneczek swój spożywać przez 11 dni. Kochani, przechowywany w płóciennej serwecie, dodatkowo zabezpieczony folią, czyli woreczkiem foliowym, żeby to utrata wilgotności nie była zbyt duża, ale żeby z kolei folia nie dotykała lica chleba. Bardzo dobry pomysł. I teraz tak. Tak jak się stał drugiego i trzeciego dnia, czyli taka super czerstwość się pojawiła, tak był i 11 dnia. Co więcej, ten chleb pieczony przeze mnie, no, zauważyłem jedną ważną różnicę. Ja zjem jedną, dwie kromeczki i tej energii i sytości spokojnie mam do obiadu. Nie potrzebuję drugiego śniadania.
No bo to nie jest nadmuchany chleb pszenny z białej mąki.
No dokładnie. I tak jest cały czas, tak jest każdego dnia, więc to jest niezmiernie ważna podpowiedź, żebyśmy spróbowali wrócić do tej takiej tradycyjnej formuły, że dobrze, spoko, lubię świeże pieczywo, no to od czasu do czasu je zjadam. Ale chleb na drugi dzień czy na trzeci dzień też jest dobrym produktem żywieniowym, jak nie jeszcze lepszym. Tylko umiejmy na to zwrócić uwagę. Albo zwróćmy na to uwagę.
Jeden z chlebów jest z ziarnami. Czy to jest jakaś specjalna technologia, żeby no, taki chleb i wyrósł? No bo on jest dość ciężki, prawda?
Tak, to jest typowy chleb ciężki. Już bardziej współczesna procedura, bo czy też receptura, przepraszam, bo potrzebujemy tej energii ziaren i tego, co w sobie zawierają. No i tutaj troszeczkę jest zabiegów. A więc ziarna, które będziemy które będą wypełniaczem dla naszego chleba, moczymy. Nigdy nie stosujemy ziaren suchych. Znaczy się inaczej. Możemy zastosować suche, ale wtedy to pieczywo będzie bardzo kruche i będzie się rozlatywało. Jeżeli namoczymy ziarna przynajmniej 12 godzin, one zgromadzą odpowiednią ilość wilgotności i bardzo ładnie wymieszają się z ciastem. Ja na razie testuję taką recepturę, kiedy objętościowo jest połowa ilości ciasta z mąk chlebowych i połowa ilości moczonego ziarna. Bardzo fajnie mi smakuje.
A czy to mleko, czy moczymy w mleku?
Moczymy w mleku.
Odlewamy je później? Czy ono też idzie do wypieku?
Powiem szczerze, że tak. Nie ma bardzo co odlewać.
A rozumiem, ziarna wpiją.
Ziarna wpiją. Mhm. Pojawia się resztka swoistej serwatki, czyli odrobina wilgoci. No, szkoda tego wylać, bo to akurat, kurczę blade, jest coś, co może nam fajny smak dodać, więc jak gdyby wlewając, czy też wsypując takie ziarno, no bo one są tylko tyle, że mocno wilgotne, również z tą resztką mleka. Jeśli ktoś nie toleruje mleka, spokojnie można namoczyć w wodzie. Nie ma z tym żadnego kłopotu. Nutka różnicy będzie w smaku, bo ten test już robiłem, wykonując dla osoby, która jest wegetarianką i nie akceptuje żadnych produktów pochodzenia
zwierzęcego.
Dla mnie było to swoiste doświadczenie, jak to spróbować. Upiec, nie ma żadnego problemu zrobić, nie? Tylko po wypieczeniu, jaka jest różnica i tak dalej. Powiem szczerze, że tak minimalna nutka gdzieś tam się objawiła, że delikatnie, że
bez różnicy.
Dla większości osób będzie to bez różnicy. Przecudny smak. No i oczywiście w bardzo podobny sposób pieczemy. Z tym, że tutaj podpowiadam, najlepiej chleby ciężkie z ziarnami piec jest jednak w foremkach, niezbyt dużych, o niezbyt dużej ilości nałożonego ciasta albo dużej wysokości nałożonego, bo ono troszeczkę jeszcze nam spuchnie, będzie cięższe, ale jest pyszne. Mm.
I także wygląda i pachnie.
Słuchajcie, czas nas goni niemiłosiernie.
A szkoda.
Dlatego kilka słów podziękowań i podsumowań. Szkoda tylko, że nie udało nam się nikogo tą książką obdarować, tym pięknym albumem i tymi historiami. No, ale jeżeli nasz gość pozwoli, to być może tą książkę po prostu przejmiemy i w dogodnej chwili postaramy się kogoś obdarować.
Dokładnie tak.
No to świetnie.
Też będzie to moja intencja.
A ja bym jednak poczekała, ta książka niech zostanie, a nasz gość do nas wróci, bo mamy jeszcze sporo do omówienia.
To niech tak zostanie.
O Boże, chyba narozrabiałem.
Czy zaproszenie zostało przyjęte nasze?
Musimy się żegnać, niestety.
Tak jest. Ja tylko przypomnę, że naszym gościem był Eugeniusz Czciburch-Chrzanowski. Dziś, bo to pasjonat dawnych rodzimych kultur oraz edukator umiejętności ginących, o warsztatach, o tym wszystkim, że to jest człowiek orkiestra, wyplata, piecze, robi po prostu wszystko, nawet jest z dunem, bo stawia piece.
Zdarzyło się.
No tak, człowiek orkiestra.
No właśnie.
Będziemy się jeszcze spotykać w naszych cyklicznych programach, bo mamy sporo do omówienia. Bardzo dziękujemy, że znalazł pan dla nas czas.
Tak jest.
Również dziękuję bardzo.